Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Zaprosimy dziś do Teatru Atelier na premierę programu, koncertu Wojna, pieśni dla pokoju. To w drugiej części audycji, a zaczniemy futurystycznie. W Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, to ta w Nowym Porcie, ciągle jeszcze aż do 4 października można oglądać futurystyczną, moim zdaniem, wystawę Zbigniewa Oksiuty, Studiolo Kosmiczne Ogrody. Oprowadzi po niej autor.
Tu ma troszeczkę, chyba nie jest pogłos, ale...
Siedzimy w studiolo, w rodzaju laboratorium, ale pan nawiązuje do takich pierwszych laboratoriów jeszcze z czasów średniowiecza, którymi się posługiwali alchemicy. Homunculusa na przykład chcieli sobie zrobić, prawda? Takie różne rzeczy.
Albo szukali złota.
Albo szukali złota, czyli jest to taka działalność, jakby to powiedzieć, igrająca z prawami natury?
Tak, tak, ale właściwie to byli pierwsi naukowcy i studiolo było takim początkiem profesjonalnego laboratorium. Później się to rozwinęło w renesansie bardzo i nazywało to się Wunderkammer, czyli taki pokój osobliwości. Nie tylko badano, ale również kolekcjonowano różne okazy dziwnych stworów, egzotyczne, wypchane zwierzęta i tak dalej. I to wszystko było, ten naukowiec, co z tego czasu otaczał się tą wiedzą i tymi przykładami z różnych epok i z różnych kontynentów. I to był początek właściwie nauki, taki jaki znamy teraz.
Tutaj ja się czuję jak w laboratorium, ale też czuję się jak w filmie science fiction trochę. Jak w takim filmie, gdzie się zaraz pojawi jakaś obca forma życia, na przykład z kosmosu, co? Ja myślę, że pan celuje w obcą formę życia, jeżeli pan eksperymentuje z życiem w stanie nieważkości na przykład, bo są takie eksperymenty, tak?
Tak, tak. Wie pani, ja jestem architektem i architektura to jest walka, budynek to jest walka z grawitacją, czyli z siłą, ponieważ statyka, która pozwala budowle budować, żeby stały trwałe. Ale właściwie ja też uciekam, staram się uciekać od nieważkości. Nie wiem, czy zdaje sobie z pani sprawę, ciężkie życie, mówimy, ciężka praca, ciężkie życie, to jest właśnie nasze przyciąganie ziemskie. Nasz cały system kostny jest zbudowany w tym przyciąganiu, w tym polu grawitacji i uciekamy od tego podczas snu. Leżymy na płasko, na materacu, może nawet na wodnym materacu i to jest ucieczka od rzeczywistości, od grawitacji. To jest taki rodzaj względnej nieważkości. Doświadczamy to codziennie, co noc. Nawet jak jesteśmy zmęczeni, zapadamy się w taki miękki fotel, układ nasz zmienia się zupełnie, nasze ciało przyjmuje inną pozycję i to jest rodzaj takiej ucieczki od nieważkości i wtedy możemy śnić. To jest niesamowite, że w tej pozycji poziomej, kiedy umysł inaczej pracuje, oczywiście odpoczywa, chociaż bardzo ciężko pracuje jednocześnie, czyli mamy do czynienia z takimi elementami, którym normalnie kojarzymy z przestrzenią kosmiczną na Ziemi. Właściwie astronauci mówią o tym, że każdy lot kosmiczny zaczyna się pod wodą, bo są takie wielkie baseny, w którym oni zanurzają się w skafandrach i trenują, co będą później robić w przestrzeni kosmicznej. Także jeżeli pani pojedzie na Morze Martwe, które jest bardzo zasolonym morzem i gęstość wody tego morza jest równa z gęstością pani, może pani po prostu szybować tam. To jest stan, relatywny stan nieważkości. Oczywiście, że tam jest grawitacja, wszędzie jest grawitacja, w kosmosie też, ale działa inaczej.
Pan wysyła moje myśli w taką przestrzeń science fiction, którą ja przyznaję, żyłam jako bardzo młoda osoba. Mnie się wydaje, że myśmy gdzieś utknęli jako ludzie z wyobraźnią, z takim pragnieniem zmiany świata, eksploracji świata. Jak pan myśli?
Zmieniło się bardzo dużo i myśmy zrobili ogromne odkrycia. Komputer zmienił nam wszystko. Również odkrycia DNA pozwoliło nam zrozumieć, jak życie powstaje i komputer mówi się, że odkrył biologię na nowo, bo pozwala nam na odkrycie tych bardzo, bardzo subtelnych procesów. Pozwala nam również na kreowanie nowych procesów, na symulację tych procesów. I mówi się, że tak nauczeni mówią i to jest prawda, że język DNA, czyli biologiczny język komputera, to są te same języki. Więc proszę sobie wyobrazić, jak one się połączy, jak my znajdziemy jeszcze do tego, że będziemy nie tylko mówić tym językiem, ale kreować poezję z tego języka. To jest z jednej strony fascynujące, a z drugiej strony przerażające, bo będziemy mogli tworzyć zupełnie nowe twory. I to jest z punktu widzenia etycznego, zaczyna się dyskusja, zaczyna się wątpliwość, na ile możemy pójść, jak daleko. Ludzkość nigdy się nie zatrzyma, ostatnio może przy rozwoju bomby atomowej. Zdaliśmy sprawę, że to jest taka siła, że bez jakiegoś memorandum, bez podpisania umów międzynarodowych i Narodów Zjednoczonych nie możemy tego tak dalej budować. Teraz tak samo jest w nauce i w biologii szczególnie. To jest ogromna siła, jak będziemy kreować biologię, jak będziemy kreować nowe istoty.
No, te różne badania laboratoryjne prowadzone są w znacznym stopniu tajne przecież. Nad klonowaniem prowadzą badania, nad genetyką i tak dalej. To jest wszystko szalenie niebezpieczne też z etycznego punktu widzenia. Jakoś na pewno zdeterminuje przyszłość naszego gatunku. I dlatego chciałabym zapytać, jak pan tutaj widzi właśnie swoją rolę, czy artystów robiących to, co pan? To znaczy jesteśmy w ramach Art and Science Meetings, czyli takiego spotkania nauki ze sztuką. Jaka jest rola artystów eksperymentujących, bo to chyba trzeba tak powiedzieć.
Myślę, że bardzo ważne. Ja do tego jeszcze jestem architektem, czyli mam to zaplecze takie wręcz inżynieryjne. I właściwie to jest dużo, to co tutaj pokazujemy, ma związane z architekturą, jest związane z architekturą. Może tego nie widać tak, ale jest to w tych różnych elementach tej wystawy można będzie odczytać, jak się dokładnie to przestudiuje. Otóż może taki przykład. Pracuję od czasów moich studiów nad wizją architektury biologicznej. I bardzo często jestem pytany, co to jest architektura biologiczna. I właściwie odpowiedzią jest, to jest zwykła drewniana chałupa kryta strzechą. Bo cały materiał tego budynku jest organiczny, jest pochodzenia organicznego. Ale żeby zbudować taki budynek, trzeba ściąć drzewo. Trzeba użyć materii martwej. I dopiero z tej materii martwej można skonstruować rzecz kulturową, już nie naturalną, a kulturową, czyli architekturę. Moje pytanie było bardzo młode i takie naiwne, jak studiowałem, co by było, gdybyśmy zaczęli hodować może, mówię nie drzewa, czy ten, ale tkanki, komórki roślinne, ja zajmuję się właściwie tylko roślinami, które by rosły w inny sposób. I to jest pytanie, które tutaj zadaję w tej wystawie i te elementy tej wystawy pokazują, w jaki sposób możemy wpłynąć na formy wzrostu roślin, na ich formy korzeni, na pędów. To są też przykłady właściwie tutaj, jak te rośliny rosną w laboratoriach. I to są wszystko badania właśnie in vitro. I ja uważam jako architekt i jako artysta, że przyszłość różnych materialnych elementów będzie, przyszłość leży w laboratorium, będzie metodą in vitro robiona.
Podobnie mówią o sztucznej inteligencji, że będzie w jakiś sposób organiczny także powstawała, ale kiedyś były szklane domy, że Żeromski wymyślił, zresztą w Gdyni, a teraz pan mówi właściwie o żywych domach. Mogłoby być chyba coś takiego, trochę to z Awatara, ale o takim życiu jak elfy na przykład, prawda, które żyją na drzewach, które są ich domami i z drzewami.
No to wkraczamy, wie pani, oczywiście można wyobrazić sobie wiele takich. Właśnie to, co ja robię, to jest taką badaniami podstawowymi. Na przykład proszę sobie wyobrazić dom nie ze szkła, nie szklany dom, ale dom z wody. Powiedzmy, ja zadaję swoim studentom takie zadania, na przykład jak zrobić taką membranę, bo architekci co robią, to projektują membrany. Tylko to nie są biologiczne membrany, to są ściany statyczne, które trwają wieki. Ale istnieje może możliwość w przyszłości, że te membrany, te domy, te ściany będą bardziej dynamiczne i nie będą mechaniczne. Normalnie fascynuje mnie komórka, żywa komórka, podstawa życia, bo ona jest właśnie, zamyka coś wewnątrz, właśnie te membrany, które tam pływały, widzieliśmy przed chwilą, a jednocześnie jest przepuszczalna, nie mechanicznie, tylko te różne elementy przenikają przez tę membranę. I co by było, gdyby był dom, gdyby ściana była z wody? Moglibyśmy przez nią przejść i woda by się zamknęła za nami. Tak samo jak wskakujemy do basenu, woda się za nami zamyka. Nie otwieramy drzwi, zamykamy, ale przenikamy przez ściany.
No piękne, piękne. Mnie się przypomina, bo widziałam pana przed jakimś takim projektem, nie wiem, filmem, ale do końca nie zrozumiałam, co to jest. No w każdym razie była jakaś ciecz, w tej cieczy bańka, a w tej bańce inna chyba ciecz. W każdym razie coś, jak pan mówił, jak wino w kieliszku też się cały czas ustawia tak, że poziomuje się jakby. Tak. I po tym można chodzić jak po podłodze. To też wyglądało jak dom, habitat. Tak?
To był taki jeden z projektów, który uważam bardzo interesujący. To była właśnie taka membrana, która pływała w basenie z gliceryną pewnie, wtedy pamiętam. I w środku była jeszcze to wino w środku, które zawsze oczywiście, niezależnie jak przychylamy kieliszek, płaszczyzna wina, bo grawitacja jest płaska. I po tym można było chodzić. A jeżeli ta membrana miała różne, powiedzmy, okna, można było przewracać i zamykać ją albo otwierać. I to jest właśnie, tak sobie wyobrażam taką architekturę przyszłości. I do tego, żeby było jeszcze bardziej interesujące, ta membrana jest taką nową glebą, nowym materiałem, na którym mogą rosnąć różne istoty. Bo to, co pani widzi tutaj, to używamy do tego takich żelów. To jest agar albo agaroza. Ja nazywam to nową glebą. Przezroczyste, można do tego dolać różne czynniki, które powodują wzrost, albo hamują, albo wpływają. I to jest zupełnie sterylne, w sterylnych warunkach robione. Problem jest zawsze w takim pracach w studiolo jak tutaj, jest właściwie czystość, sterylność pracy, bo to są rzeczywiście bardzo drobne i bardzo dokładne procesy. Nam się wydaje, że to wszystko bardzo szalone. Biologia jest piekielnie dokładna, jest dokładna i genetyka właśnie o tym mówi. Tak sobie wyobrażam taką właśnie membranę. Z tym, że to nie jest, że zaparkujemy nowoczesny samochód i wejdziemy do membrany. To zupełnie wymaga innych nas, że tak powiem. Nie wiem, czy jesteśmy przygotowani, dlatego może nie ma przykładów takiej architektury, czy nie ma przykładów takiej. Dlatego to ciągle się obraca w tych badaniach, ale uważam, że to jest konieczne, żeby takie badania robić. I poza tym bardzo ważne w tej wystawie jest spotkanie sztuki i nauki. I to, co pani mówiła wcześniej, za drzwiami laboratoriów dzieją się na całym świecie dziwne rzeczy, których my, laicy, nie znamy. Często nie wiemy. Jesteśmy właściwie bardzo sceptyczni. I dlatego idee otwartych drzwi są ważne. I dlatego idee, którą artyści też otwierają, przybliżają dla ludzi zupełnie bez żadnej wiedzy naukowej, bo to jest nasza przyszłość i musimy wiedzieć o tym, musimy wpływać, mieć możliwość wpływania na naukowców, na przyszłość, żeby właśnie było to wykorzystane w dobrych celach.
Powiedział pan inni my. My, którzy w tej chwili likwidujemy niezliczone gatunki zwierząt na tej ziemi. Właściwie zmieniamy ten świat w sposób ekosystem, w sposób nieodwracalny i przerażający. I ja prawdę mówiąc, bo ja cały czas szukam nadziei, no, że zmieniamy, ale czy to, co przyjdzie, no oczywiście szkoda białego nosorożca i różnych innych zwierząt, ale czy to, co przyjdzie, też nie może być piękne. Może my właśnie przyczynimy się do wykreowania jakiegoś nowego rodzaju ekosystemu życia. No nauczymy się z tym żyć, ale już inaczej, bo niektórych rzeczy się przecież nie odzyska i nie ma powodu. Dinozaurów już nie ma po co wskrzeszać, prawda?
Tak, to jest właśnie ta odpowiedzialność. Wie pani, jesteśmy konsumentami, my konsumujemy wszystko. Dlatego ja zajmuję się roślinami, które są producentami. Człowiek jest wszystkożerny i żeby żyć w ogóle, też musi niszczyć naturę. Tak jest, zawsze jest ofiarą, jest natura, czy chcemy, czy nie, bo taki jest przepływ energii. Ale chodzi o to, nauka już jest tak daleko, że możemy stworzyć nowe systemy, to jest nasza nadzieja, ale musimy się zmienić najpierw sami w ogóle. Wie pani, teraz się mówi dużo, na przykład taki przykład o czystym mięsie, które będzie produkowane in vitro. To znaczy, że nie będziemy musieli zabijać zwierząt. Jeżeli ktoś był raz w rzeźni, to wie, o czym mówimy w ogóle. Mówi się o tym czystym mięsie, które będzie hodowane in vitro. Są ogromne dyskusje przeciwko temu również, że to jest zupełnie sztuczne, ale podobno w przyszłym roku w Stanach komercjalnie będzie można takie mięso kupić, bo się zmienia już cały system takiej hodowli. To jest namnażanie komórek mięsnych, to nie będzie schab z kością i z jakimiś tkankami, tylko to będzie taki hamburger. I pierwszy kosztował $300,000 5 lat temu. Teraz już o wiele, wiele mniej już będzie możliwość zakupu tego mięsa. To jest właśnie to, kiedy nauka może zmienić w sposób pozytywny, ale oczywiście to jest drobny element, ważny, ale bardzo drobny. Jest mnóstwo do zrobienia, ale musimy się najpierw my zmienić, musimy my dorosnąć do tego. Wszyscy chcą do natury, ale nikt nie chce na piechotę. Wszyscy chcą powrotu do natury, ale na piechotę rzadko kto.
Ale daje mi pan nadzieję, naprawdę, jak na to patrzę i mam ogromną prośbę, żeby mnie pan troszkę oprowadził. No bo ja tu widzę napisane rzepak. Rzepak 26. Kiedy to było za?
To są próbki, które tu są wystawione, które powstały na Uniwersytecie, na Międzyuczelnianym Uniwersytecie Gdańska, które są właściwie, to jest hodowla in vitro. In vitro znaczy w szkle, w słoiku. My często robiliśmy słoiki weka. To jest też było taki rodzaj domowego in vitro. Tak, bo to jest właśnie w szkle. I tu są w warunkach w miarę sterylnych, na tej pokładzie rosną te rośliny. akurat to jest przykład. Ale może ja pokażę pani, jak, czy chce pani zobaczyć, jak działają te maszyny?
Ale pewnie, no przecież. Bo wystawa tu będzie długo, a pan nam objaśni raz na zawsze. O.
Więc czy możemy włączyć tą maszynę, ale już włączyliśmy. Więc to jest tak, to się nazywa klinostat, ta maszyna, która służy do symulacji stanu nieważkości. To są dwie ramy, które obracają się wokół dwóch osi, a w środku jest bioreaktor, ta kula, i tam jest błona właśnie z tego agaru. I te kropki, które pani widzi, te punkty, to są nasiona. To są arabidopsis i rzeżucha, zwykła rzeżucha. I teraz jest też kamera, która będzie pokazywała live to, co się dzieje w środku, jak te rośliny rosną. Na razie niewiele widać. Widzi pani, to są właśnie, które po drugiej stronie kamery rosną. One rosną zupełnie dziwne, bo wyobraź sobie pani, one nie czują, gdzie jest góra, gdzie dół. Bo rośliny rosną zawsze, wiedzą, gdzie jest oś grawitacji. I to jest właśnie taka próba wyhodowania roślin w takich warunkach. One rosną dziwnie. Dowiemy się w czasie trwania wystawy, jak by to rosły w ogóle. Ale to jest właściwie taki przyrząd, który używany jest w astronauce. Astronauci też trenują, tracą wtedy pojęcie przestrzeni w ogóle, bo inaczej na to patrzą. Bo my jesteśmy bardzo stabilnymi osobnikami, które ciążą do Ziemi i grawitacja decyduje o wszystkim. I to jest właśnie taki przyrząd, żeby pokazać proces, bo tu nie chodzi właściwie o formy, tak jak w sztuce, że jakaś piękna, estetyczna forma. Tu chodzi właściwie o procesy, bo w tych badaniach procesy są wiele ważniejsze niż formy. To może być bardzo ładne, estetyczne, mniej ładne, ale tu nie chodzi o to. Chodzi o kreację nie tyle form, tak jak artysta, tylko o kreację recept, przepisów. Bo jeżeli na przykład pani chce zrobić tiramisu, i pyta się pani, panie Zbyszku, jak zrobić tiramisu? To ja nie wyślę pani rysunku tiramisu, nawet z przekrojem dokładnie, bo pani tego nie zrobi. Wyślę pani receptę. I posługując się algorytmicznie, krok po kroku, dodając w dobrych proporcjach i w dobrej kolejności różne elementy, zrobi pani tiramisu. Albo inaczej zrobi pani coś.
Albo coś.
Albo coś. I to jest właśnie jeden z takich obiektów, który tutaj mamy. To stworzyć taki gęsty las bardzo dziwnych, pokręconych stworów. One nie są genetycznie modyfikowane, to są zwykłe rośliny, tylko poddane są tym działaniom zmiany grawitacji. Tu jeszcze pokażę pani ciekawy element. Projekt się nazywa Korzenie robią supły. Supły. Ja uważam, supeł to jest jeden z największych osiągnięć ludzkości. Supeł, zawiązać sznurówkę, zawsze jak robię to rano, to myślę o wielkiej nauce w ogóle. Jest niesamowity początek tkactwa, początek plecionkarstwa, początek wielu, wielu innych technik, które później ludzkość odkryła. I teraz chcemy, tu jest roślina w tej kuli wypełnionym pełnym agarem, taką pożywką, i ona będzie rosła. Normalnie siła ciężkości, ten korzeń, tam są takie molekuły, które wiedzą, gdzie jest oddziaływanie, będą rosły do samego dołu. Ale proszę sobie wyobrazić, jak my zmienimy położenie tej kuli, to korzeń się nagnie. I chcemy tak zmieniać w czasie trwania wystawy, żeby korzeń zrobił supeł. Wie pani, mamy nadzieję, że to, bo to trochę jeszcze jest takie nieprzezroczyste, bo jest trochę za dużo powietrza. To się powinno ustabilizować i będzie przezroczyste. Tam jest taka animacja w ogóle, jak ten korzeń mógłby rósł, jeżeli będziemy obkręcać o pewien kąt. I to właśnie chodzi o to, żeby on zrobił węzeł.
Rozumiem, tak, tak.
I to chcemy, to jest film pokazujący, to jest animacja, a to będziemy robić w rzeczywistości.
Roślinka się zdziwi, ale...
Tak, dla rośliny to jest, wie pani, to jest duży stres. To jest właściwie poddanie rośliny stresu. Tutaj jest jeszcze coś innego. Widzi pani, to jest membrana. To nie jest szkło. Ta kulista membrana to jest zrobiona właśnie z takiego agaru, agarozy tutaj w tym konkretnym przypadku.
Taka wielka ikra, takie ziarno ikry wygląda.
Tak. I w środku są, pobraliśmy różne takie z różnych środowiskowych miejsc, są glony różne, które będą rosły. Zobaczymy, co się tam rozwije. One jeszcze będą wprowadzone w ruch, żeby one się ruszały tutaj za pomocą tego mieszadła, które jest w tym cokole, i zobaczymy, co z tego powstanie, co się rozwinie z tego.
To tak wiruje, tak?
Tak. I to jest właściwie to, co pani mówi o takim bąblu pod wodą. To jest właściwie, ja chciałbym tam być. Tak sobie wyobrażam, że ja tam będę w środku i będę na przykład, no nie wiem, czy ja będę pił wodę. Są takie badania na przykład, wie pani, że to już jest bardzo science fiction, ale też realność w latach 70. badano, czy człowiek może oddychać wodą. Jest taki film amerykański Jamesa Camerona o tym Abyss, czy otchłań, że nawet zbadano takiego potwornurka, który wstrzyknięto mu wody do połowy płuc. Nie chciałbym wkraczać w bardzo dalekie obszary science fiction, ale to są właśnie te badania, które mówią o tym, jak środowisko ludzkie możemy zmienić. Tu są jeszcze inne obiekty, może tak, żeby podsumować to. Mhm. Na przykład jak rosną takie, jak rosną komórki, jak rosną, to są zdjęcia z różnych laboratoriów, przy tych wszystkich projektach brałem udział. To są hodowle komórek, namnażanie komórek nazywa się, taka grudka komórek nazywa się kalusem, kalus. To się bierze próbkę komórki, to akurat wszystkie są roślinne i się na pożywce je namnaża. I one rosną do takich rodzajów, takich różnych stworów dziwnych w ogóle. I z tego wyrastają później następne rośliny. To jest możliwe tylko u roślin. Właśnie one rosną w tak zwanych płytkach Petriego, gdzie jest właśnie ta pożywka i na tym one rosną. Różne inne twory, ale takie rzeczy zdarzają się w naturze. I to są narośla na drzewach, na różnych roślinach i to są już genetycznie, naturalnie przez drobne ustroje, bakterie, insekty i grzyby powodowane, że one rosną dziwnie. Mówi się, to są nowe twory. Tak się mówi. Oczywiście to jest zupełnie co innego, jeżeli w chorobach ludzkich, co innego jest w roślinach w ogóle, ale to jest właśnie to, co badacze badają. To nie są rzeczy częste, ale to jest bardzo interesujący taki płaszczyzna badawcza dla badaczy, kreować nową masę roślin.
Po swojej wystawie Studiolo-Kosmiczne Ogrody oprowadzał nas Zbigniew Oksiuta, a już za moment przeniesiemy się do Sopotu, do Teatru Atelier.
Salon artystyczny.
Jesteśmy w Teatrze Atelier, co można rozpoznać po szumie morza, to znaczy przed Teatrem Atelier, ale tak tu mijają kolejne lata. Teatr Atelier obchodzi swoje 30 urodziny w tym roku. To wszystko się zaczęło 30 lat temu, 1 września. I ten kolejny sezon lata teatralnego w Atelier właśnie będzie miał szczególny finał, bo to oczywiście jubileusz teatru, ale przede wszystkim chyba jednak 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Stąd premierowy, prapremierowy program Wojna, pieśni dla pokoju. Adam Żuchowski kiwa głową, że chyba dobrze mówię. Kompozytor, szef muzyczny tego teatru, witam cię serdecznie, a właściwie to ty mnie chyba witasz, co, w waszych gościnnych progach.
Witam ciebie, witam słuchaczy i wszystkich.
I Mateusz Smoczyński, Atom String Quartet, ale ty wygłoś laudację na temat naszego gościa.
Tak, wygłoszę taką krótką laudację. Mateusza poznaliśmy chyba już 11 lat temu. Nagraliśmy pierwszą płytę, właśnie będzie miała swoją premierę, wyobraźcie sobie. Mateusz jest członkiem Atom String Quartet. Pewnie ludzie, którzy się interesują troszkę muzyką, to wiedzą, że to jest podwójny czy potrójny laureat już?
Poczwórny laureat Fryderyków, tak więc...
Chciałeś powiedzieć.
Tak, więc tych Fryderyków trochę jest. Ja powiem może tyle, że z Adamem i z Andreą Hodo poznałem się jeszcze zanim Atom String Quartet powstał, bo Atom String Quartet powstał dokładnie 10 lat temu. Niedługo będziemy obchodzić 10-lecie zespołu, a tutaj znajomość nasza już trwa 11 lat.
I Mateusz był również członkiem zespołu Turtle Island Quartet, amerykański kwartet, który ma na swoim koncie chyba dwie, jeśli dobrze pamiętam, nagrody Grammy. No więc latał tutaj nam kilkanaście razy do roku w tą i z powrotem i nie odpuszczał polskich koneksji, zespołów i po prostu przebił wszystkich chyba do tej pory muzyków polskich, bo chyba nikt tak nie podróżował i nie grał. No ale w końcu osiadł w Polsce, z czego się też bardzo cieszymy, bo jest bardziej wyspany i tak nie ma czasu. Napisał ostatnio koncert skrzypcowy, który miał w nos przez swoją premierę. No jest po prostu chodzącą pracą i wiedzą i po prostu mistrzostwem skrzypcowym i co bym nie mu napisał, to wiem, że sobie poradzi z tym po prostu i nie będzie narzekania. I no jest cudowna współpraca. Już nie wiem, którą to płytę nagrywamy, ale będziemy nagrywać którąś kolejną.
To jest właśnie problem, bo wspólnie z Andreą Hodlo współpracujemy i nagrywamy tych płyt strasznie dużo, ale później ja nie wiem w ogóle, co się z tymi płytami dzieje, bo Andre ma takie plany, o których nikomu nic nie mówi i te płyty się pojawiają kiedyś, kiedy nikt się nie spodziewa, albo się nie pojawiają, jak wszyscy się spodziewają, że powinny być, bo przecież nagranie tak fajnie poszło. No tak więc różnie bywa, nie wiem ile płyt zrobiliśmy, ale tych płyt na pewno sporo nagraliśmy, bardzo dużo.
No i ja jeszcze od razu przejdę właściwie do sedna, właściwie później się zastanowiliśmy, że trzeba to reklamować jako piosenki dla pokoju, bo to jest jakby ważne, najważniejsze i taki niepejoratyw, prawda, bo wojna odstraszać może trochę ludzi. Nasze międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską od początku miały na celu spotkania muzyków z całego świata. Wiadomo, że tutaj głównie opieramy się na Europie i Izraelu, bo jest najbliżej. Wiadomo, że mieliśmy też gości z Ameryki Południowej i Północnej. I płyta, która teraz właśnie wychodzi w tym roku, na tej płycie gra Mateusz Smoczyński, gra Białorusin Aleksander Szuwalow, gra Rosjanin Zinger. Przy tej współpracy Mateusz poznał Zingera i założyli trio swoje.
Założyliśmy, właśnie dzięki Adre poznałem bardzo wielu muzyków, nie tylko polskich, ale przede wszystkim spoza Polski i te przyjaźnie trwają cały czas. Z Saszą Zingerem przyjaźnimy się, założyliśmy zespół, nagraliśmy parę płyt, plany są, żeby nagrać kolejne, tak więc tutaj w Sopocie właśnie powstało i zresztą w Radiu Gdańsk wspólnie nagrywaliśmy tą płytę, kiedy się z Saszą tak zgadaliśmy. Było pytanie, czym się pasjonujesz? No ja uwielbiam Johna Coltrane'a. Sasza, ty? Ja też. I tak powstała nasza braterska, że tak powiem, miłość między nami muzyczna i do dzisiaj ona trwa.
Tak, no i więcej z takich przykładów. Drugi przykład taki, no bo też mieliśmy i Niemców, Białorusinów, nie będę już może nazwisk wymieniał, żeby nie zanudzać, ale właściwie przez Rosję, Białoruś, Polskę, Austrię, Niemcy, Holandię, Chile, Izrael, no po prostu jest tego mnóstwo. I na przykład moja taka przyjaźń jeszcze przed Teatrem Atelier poznałem na warsztatach jazzowych w Gdańsku, które też były takie polsko-niemieckie, przez Fundację Pojednanie sponsorowane. Poznałem takiego chłopaka z Saksonii, Ronnie Graupe. Okazało się, że to w ogóle taki ziomek André, no bo z tamtych samych rejonów pochodził. No i nagraliśmy jakąś płytę na warsztatach, później drugą płytę. I to był facet, który po prostu był niemieckojęzycznym gościem, wszyscy się rozumieliśmy po angielsku. Później do nas przyjeżdżał, nagraliśmy właśnie płytę z André, jedną, drugą. No i któregoś razu, 3 lata temu, zaczął do mnie po polsku pisać. Ja wiedziałem, że ma dziewczynę z Polski. Mówię, pewnie dziewczyna za niego pisze. Ale później nastąpiła rozmowa telefoniczna i po prostu opadła mi szczęka. Faceta znam 17 lat, a on nagle czystą polszczyzną do mnie mówi. Odnalazł jakiś tam korzeń, że na Warmii jakiś fon, coś tam, jakiś tam dziadek był. Ale to po prostu nie chodzi o to. No, gościa znasz 17 lat i no nagle po prostu mówi taką polszczyzną, że mi szczęka opada, tyle, że lekki akcent, ale słownictwo, gramatyka, wszystko po prostu cudowne. No i teraz do tego programu także przyjeżdża do nas z Niemiec, już dzisiaj mówimy do siebie po polsku, on pisze, także te historie są takie niesamowite. Później Bodek Jankę, który będzie grał na perkusji w tym programie, to właśnie Mateusza znajomy.
Tak, ja z kolei z Bodkiem już od wielu lat się przyjaźnimy. Też zostałem kiedyś zaproszeniem do niemieckiego zespołu Schulzing i z nimi grałem bardzo dużą trasę i po Polsce, i po Niemczech. Robiliśmy również warsztaty i tam takim spoiwem był właśnie Bodek Jankę, który, proszę Państwa, urodził się w Polsce, ma matkę Rosjankę, ale jak był dzieckiem, z rodzicami wyemigrowali do Niemiec. Tak więc on mówi perfekcyjnie, no to są jego rodzinne języki trzy, czyli polski, rosyjski i niemiecki, ale jeszcze świetnie mówi po angielsku, bo wyemigrował na jakiś czas do Stanów, gdzie studiował w jednej ze szkół, chyba w Manhattan School of Music w Nowym Jorku. Tak więc jest to człowiek świata, który idealnie się wpasowuje w tą koncepcję naszego nowego programu. No i on jest, muszę powiedzieć, jednym z najbardziej rozchwytywanych perkusistów w Niemczech. On gra, z tego co mi kiedyś mówił, około 250 koncertów rocznie. To jest prawie cały czas gra.
Niełatwo było go zdobyć, bo jeszcze ma menadżera, która jest jego dziewczyną, więc nie jest łatwo, ale dogadaliśmy się. Mamy jeszcze i Tamara Blumenthala, to jest kolega znowu Ayret Benity, która tutaj była już parę razy u nas. No i było tych nazwisk, no klarnecistów w Izraelu jest chyba milion, jeden lepszy od drugiego, więc pytaliśmy, słuchaj, kogoś fajnego takiego nam poleć, no i przyjeżdża Itamar, który jest też takim pasjonatem nie tylko klarnetu, ale w ogóle życia, muzyki, folkloru. Jeszcze się na oczy nie widzieliśmy, teraz trwają takie ostatnie przygotowania, krążą w przestrzeni jakiejś kosmicznej po prostu maile z tysiącami nutek, z MP3-kami. I różne kropki czarne tam się pojawiają. No i będzie ciekawie, no.
No tak, my za tą String Quartet wzięliśmy się za chyba 10 aranży utworów, które napisał m.in. tutaj siedzący szef muzyczny Teatru Atelier Adam Żuchowski, żyjący kompozytor. I to jest właśnie... to jest najgorsze, co może być, żyjący kompozytor.
Ale dzisiaj pokazałeś mi aranż, który ci oddałem swojej piosenki i cieszyłem się, przecież widziałeś, nie ukrywałem tego.
Oczywiście tak sobie często żartujemy między muzykami, że jaki jest najgorszy kompozytor? No, żyjący, bo nie da się nic z tym zrobić, ale Adam tutaj wykazuje dużo cierpliwości i dobrej woli, tak więc ja wziąłem na tapetę jego kołysankę oraz utwór Krokę.
To nie mój utwór.
Tak, jeden utwór Adama i tak się właśnie robiąc aranżę zastanawiałem, na ile mogę sobie pozwolić. No i bardzo się cieszę, że Adam oraz Andrea Hodlo tutaj wykazali naprawdę się taką akceptacją w stosunku do moich pomysłów. Mam nadzieję, że nie zepsuję tych utworów.
A na ile, przepraszam za pytanie głupie i naiwne, dla Pana inspiracją czy wytyczną jest tekst w tych aranżach?
Tekst jest niezwykle istotny. Oczywiście staramy się przynajmniej jakoś kolorystycznie nawiązać albo sonorystycznie nawiązać do tych tekstów. No, jest to, wiadomo, duża inspiracja. Ja sam muszę przyznać, że słuchając piosenek rzadko kiedy skupiam się na tekście, bo mam jakoś tak skonstruowaną głowę, że bardziej myślę o samej muzyce, o harmonii, bardziej słyszę to hercami niż sylabami. Tak jakoś jestem skonstruowany, ale oczywiście pisząc aranżę musimy się wgłębić w tekst, bo tekst jest oczywiście tam najważniejszy.
Ja zapytałam o to dlatego, że kolejne koncerty i kolejne programy w Teatrze Atelier zawsze są dla mnie ogromnym przeżyciem właśnie jako taki niebywały, nawet nie powiem dialog, takie spojenie słowa z muzyką i przeniesienie tego słowa w takie rejony, w które samo słowo rzadko wędruje, nawet będąc poezją. To robią ci wszyscy doskonali muzycy. I teraz na przykład wzięliście się za Baczyńskiego, który jest i był śpiewany i wyobrażam sobie, że to musi być i łatwe i trudne.
To jest tak fascynujące. Ja, może to śmiesznie zabrzmi, ale dla mnie to jest naprawdę fascynujące. Na przykład dostaję nuty ksero rękopisu koniecznego Zygmunta, utwór Deszcze i wiersze wojenne. Nie wiem, czy gdziekolwiek szukałem, przeszedłem wszystkie internety, jak mówi moja córka, i po prostu nie znalazłem żadnych cyfrowych nut, więc musiałem je przepisać. Więc znowu się okazało, że na przykład tam gdzieś chyba miał być bemol, ale po prostu się nie postawił, no bo jasne, że fes i eobolk to musi na pewno być brak bemola, bo musi być to inny dźwięk. Później słucham YouTube'a, no i słucham Demarczyk. Się okazuje, że coś tam nie jest tak jak w tych nutach. Konsultuję to z wokalistką. Mówię jej, nie słuchaj Demarczyk, będziesz śpiewała po swojemu. Później jest kwestia decyzji, czy zostawić tylko jedną linię, którą koniecznie napisał, czy dodać coś innego. Też żywy kompozytor, a akurat z panem Zygmuntem współpracowałem przy tworzeniu jakichś tam utworów i rozmawiałem z nim i właśnie to jest taki świetny przykład, od którego się można uczyć. To jest taki fajny żywy kompozytor, który po prostu kazał chwilę poczekać, wszedł na krzesło, zdjął nuty, na rozstrojonym pianinie szybko mi zagrał, a tu mnie pan ma, tu faktycznie nie postawiłem krzyżyka, tu w 45 takcie analogicznie, oczywiście, dziękuję, do zobaczenia. Szybka sprawa, w ogóle bez bólu, bez żadnych tam fochów, grzecznie tylko się ukłoniłem i wspaniała współpraca. No i no to jest jakby odkrywanie historii od nowa, prawda? Bo no każdy zna to wykonanie gdzieś tam, ale tak wgryźć się w ten tekst jeszcze raz, takt po takcie, nuta po nucie, pauza po pauzie, dlaczego? Dlaczego w tą stronę idzie melodia? Dlaczego w dół? Dlaczego w górę? Jak to napisać? Gdzie dać crescendo? Co zinterpretować inaczej? Jak zinstrumentować? Mamy inne instrumenty niż sobie na przykład pan Zygmunt w Deszczach wymyślił, bo nie mamy hornów, nie mamy, czyli waltorni, nie mamy innych instrumentów. No i uczymy się i od niego, i od pana Zatanowskiego, i od Ewy Korneckiej i później staramy się robić podobnie. No. Ja też popełniłem Baczyńskiego, znam jego twórczość, teraz znam ją jeszcze bardziej. Miałem bardzo trudne kołysankę, wybrałem Elegię o chłopcu polskim. Będzie to śpiewać Anna Sroka-Chryń i po prostu moja żona to się śmieje, że mamy romans, bo się nie znamy w ogóle, w życiu się nie widzieliśmy i codziennie gadamy ze sobą o takich szczegółach, po prostu czy tam już będzie jaka emocja, jak tam będzie głośno, gdzie rozmawiamy o tej piosence jako o dziecku jakimś naszym, bo tam jest oddzielić się syneczku, haftowali ci oczy rudą krwią, no po prostu są straszne rzeczy i po prostu potraktowałem je to jak konieczne, z grubej rury po prostu tam przyłożyłem i jest tam straszna dysharmonia, jakiś chaos, po prostu jakieś szaleństwo i mówię, no to wspaniała praca jest. Wspaniała, z drugiej strony męcząca, bo to są godziny, tysiące nieprzespanych nocy po prostu zastanawiania się, gdzie to pchnąć, ale temat jest tak ważny. Ja już kiedyś to mówiłem, że był taki czas, że już mówię, Andrzej, wiesz co, już nie śpiewajmy tego krokę tam, wiesz, martyrologia, po prostu znowu o tym Holokauście mówimy. I później tak przebiega parę lat i znowu widzę w telewizji po prostu wojnę, znowu widzę, że nic się nie zmienia. Trzeba przypominać ludziom non-stop. Mamy misję po prostu. Nie śpiewamy wesołych piosenek, no są inni od tego, jest dużo tego wesołego dookoła. Jest właściwie moim zdaniem go trochę nawet więcej, chociaż go nie ma więcej, ale jest więcej, bo jakby jest lotny, jest wszędzie. Każdy ma dzisiaj głośnik, na plaży wchodzą z takimi głośnikami ludzie po prostu. No i nie usłyszymy tam Coltrane'a, nie usłyszymy tam Baczyńskiego. Ja marzę o aplikacji, którą bym mógł tam po prostu się włamać tam i puścić kawałek po prostu płyty, albo nawet całą Coltrane'a, żeby nie mogli nic z tym zrobić, żeby poweru nie mogli wyłączyć w ogóle. Ale no niestety takich nie mamy rzeczy, więc jakby musimy inaczej z tym wyrównoważyć tą siłę różową, tą naszą taką brunatną troszeczkę.
Ja właśnie tak idąc tu myślałam sobie, wojna, pieśni dla pokoju, bo to jest tytuł tego projektu czy koncertu. Myślę sobie, co mogą zrobić pieśni dla pokoju? I chyba właśnie to, prawda? Znaczy być o wojnie albo o pokoju, ale w każdym razie przypominać, bo wojna to jest podział, wojna to jest konflikt, wojna to są potem jakieś zaszłości, pamiętliwości i urazy, prawda? I żal, i lament, tak. A tu mamy projekt polsko-żydowski i niemiecki w jednym. Znaczy to są pieśni polskie, widzisz, w hebrajskim i w niemieckim, tak?
Może nawet po angielsku coś, bo jest taki utwór Ziggera Where Have All The Flowers Gone. Marlena Dietrich śpiewa to po niemiecku. Jest dużo zwrotek, więc jeszcze nie wiem, czy ktoś się odważy po angielsku, ale publiczność będzie polska, niemiecka, z tego co wiem na pewno, i żydowska, więc każdy powinien być usatysfakcjonowany. No.
Ale rzeczywiście trzeba pamiętać o wojnie, trzeba o tym mówić, ale też trzeba nauczyć się przebaczyć, żeby umieć żyć z tymi sąsiadami, z którymi się kiedyś miało wojnę. No, trzeba im umieć przebaczyć, trzeba umieć zrozumieć to wszystko, ale przede wszystkim przebaczenie jest niezwykle istotne.
No i przyjaźń. Po prostu przyjaźń, no. Zaufanie, przyjaźń. To są takie same rzeczy, które są najważniejsze na scenie. Jak jest zaufanie, odwaga i przyjaźń, no to wtedy jest muzyka. Może być najtrudniejsza, wiadomo, że ją ludzie kupią po prostu. I tyle.
Mogę poprosić o taką chociażby krótką prezentację, nie wszystkich na pewno, ale jakie pieśni tu zaistnieją? Kilka tekstów Baczyńskiego, tak? Ale nie tylko. Abrahama Sutkevera.
Sutkevera będzie piosenka. Będzie piosenka Gebritiga oczywiście o Krakowie. Zelma Meyerbaum Eisinger. Kiedyś już o niej rozmawialiśmy. To była bardzo młoda osoba żydowskiego pochodzenia, ale pisała po niemiecku w dzisiejszej Ukrainie. Została zabita, przeczuwała to w wieku chyba 18 lat. Już przeżyła jakiś tam romans. Ja wyciągnąłem też jeden z jej tekstów, który strasznie mi się podobał i napisałem dla Justyny Kołysanka. Nazywa się to Kołysanka dla siebie. Ona kiedyś była napisana przez Ewę Kornecką do tekstu jidysz, ale dostaliśmy znowu świetne tłumaczenia.
I Piotra, Jacka Stanisława Burasa, tak?
I Piotra Milatiego. Jest taka mała niespodzianka, że ja się tam gdzieś omsknąłem, zacząłem pisać do jednego, później się okazało, że mówi, ale miałeś pisać do tego drugiego. I ja tak sobie myślę, o kurczę, ale oni się uzupełnili świetnie i tak naprawdę ich zmiksowałem. Myślę, że będzie cool. No, to są tacy też fajni, żyjący poeci.
Autorzy. Więc to jej kołysanka, tak? I...
Józef Brodski, Hanna Senesz, Zuzanna Ginczanka, Bertolt Brecht, Hans Eisler, to jest ten duet, wybitna piosenka o Falada. Falada to jest koń, który występuje w baśni Grimm. A on trochę taką robi do tego puentę. Śpiewa piosenkę koń, który po prostu idzie ze sobie ulicą, już nie ma siły i przy frankfurckiej alei pada po prostu i zostaje żywcem pokrojony i zjedzony po prostu przez głodnych ludzi. Proste. Straszny tekst, przejmujący, będzie po niemiecku. Aranżację robi nasz kolega z Częstochowy, Michał Rorat. O nim jeszcze nie wspominaliśmy. Fantastyczny pianista, fantastyczny aranżer. Taki też myślę, że on taką nową nutkę wprowadzi w tych aranżach. Z kompozytorów chyba nie wspomniałem jeszcze naszego ukochanego Marka Czerniewicza, którego utwory też będą wykonywane. Dawid Zechawi, to jest słynna pieśń Eli Eli. To jest taki hymn właściwie do Boga, takie wołanie, żeby się na mnie zatrzymał piasek i woda i słońce.
Niebywałe są te teksty.
No, wspaniałe teksty, wspaniałe kompozycje, tak więc serdecznie Państwa zapraszamy już w przyszłym tygodniu?
Od czwartku. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Niedziela to jest 1 września i widzę na biletach, że jeszcze tam dużo jest wolnych miejsc, więc serdecznie zapraszam, bo byłoby nam smutno, gdybyśmy musieli grać do połowy sali 1 września na rzecz 30 urodziny.
Ja kupię kolejny bilet, a przy okazji myślę, że warto powiedzieć, i to na pewno nie zniechęci, a przeciwnie zachęci, żeby to zobaczyć na żywo, że będzie można wysłuchać waszego koncertu, ale u nas, czyli w Radiu Gdańsk, właśnie w sobotę.
To jest niesamowita wiadomość, wręcz dla mnie kosmiczna i bardzo się cieszę. Także mam taką cichą nadzieję, że po prostu nie będzie już wolnych miejsc i wtedy będziecie musieli przed odbiornikami sobie słuchać. Ale mamy tak dobrego dźwiękowca tutaj, zresztą z Czeskiej Republiki, który prowadzi angielski, brytyjski dom w czeskim Cieszynie. To jest też taki następna wyspa, następna kolonia po prostu, z której jakby czerpiemy wzorce. No i macie też świetnych dźwiękowców, więc nie będzie źle, na pewno będzie pięknie.
No dla pokoju to musi być.
Będzie pięknie.
Andreo Chodlo, w nawale pracy przed koncertem, przed premierą dopadłam pomysłodawcę całego przedsięwzięcia w Gdańsku. Ja myślę, że Gdańsk to jest dobre miejsce, żeby porozmawiać o pieśniach dla pokoju i o wojnie gdzieś tam w tych pieśniach ukrytej. Skąd w ogóle...
No właśnie, tak się stało, że akurat w Gdańsku. Normalnie zawsze porozmawiamy
w Sopocie,
tak, jeżeli taki na żywo, albo ja przyjdę do ciebie do studio. Ten cały projekt, wojna, krik, milchome, pieśni dla pokoju, to jest napisane w naszej DNA naszego teatru i w tym momencie w moje własne DNA, bo ja już odpowiadam ludziom otwarcie. Jak przyjechałem do Polski to w latach 80., to ja przyjechałem z kraju, z Niemiec, jako Niemiec, znaczy jako człowiek oczywiście różnych narodowości, ale jednak z niemieckim paszportem, jaki ten posiadacz niemieckiego paszporta, który miał absolutną świadomość, co z winy Niemców stało się w Polsce, w Europie i na świecie. Ale moja większa świadomość była wtedy krzywdy wobec polskiego narodu. Właśnie dlatego ja się wtedy wstydziłem w ogóle latami mówić po niemiecku. Udawałem, nie wiem, Greka w cudzym słowie, udawałem, z Węgier jest mało coś, ludzie ciągle pytali. I to było najbardziej krępujące pytanie, bo sobie jakieś nie chciałem być Niemcem. I potem dopiero po rewolucji, to się jakiś, albo już z otworzeniem teatru, to się jakieś unormalizowało, bo miałem wrażenie, że coraz bardziej dostrzegamy tych dobrych Niemców. To znaczy, może dobrze mi rozumieć, że z tych Niemców, które zależy na pokoju, które zależy na rozumieniu, które zależy na bardzo dobrych stosunków z sąsiadami, szczególnie sąsiadami z wschodu, które naprawdę dają Polakom poczucie bezpieczeństwa, że ta granica jest ostateczna. Przecież zachodnie Niemcy tak długo jeszcze gadali, że to jest jeszcze nie do końca pewien, co to będzie, jak Niemcy się zjednoczą. Przez to przecież ten proces zjednoczenia Niemiec był taki trudny, bo Niemcy jednak ostatecznie musieli uznać granicę Polski. I to i tak o wiele za późno się stało, ale po prostu były dwa różne niemieckie państwa. I ja po prostu gdzieś tam zostałem odsyłany jako dyplomata chyba, takiego wiecznego, aby coś tam robić na tej dziedzinie, też w kulturze, żeby zbliżać nas wszystkich, żebyśmy się lepiej poznali, żebyśmy się nie bali nawzajem, żeby te dziwne, takie monstrualne pomysły, które czasami mamy na temat innych narodów, które tak zawężają wszystkiego, żeby te stereotypy wyrzucić za burdą i razem coś stworzyć. I razem z młodymi kolegami ze Studio Baduszkowi stworzyliśmy atelier. Wtedy to się nazywało, że Studio Dramatyczne, potem Teatr Atelier i potem już Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. I to się wydarzyło dokładnie 1 września 1989 roku w rocznicy, w 50. wtedy, taka ważna różnica, wybuchu II wojny światowej. To oczywiście nie stało się przypadkowo, to był plan, to jest nasz plan, też na działanie do dzisiaj. I dzisiaj jest pewien następny wielki punkt, 1 września 2019, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wtedy wystawialiśmy mały dramat, to znaczy dramat sam sobie był duży, jest dużym materiałem autorstwa Jacka Borasa z muzyką Jerzego Zatonowskiego. My robiliśmy z tego adaptację na mały zespół z pianinem. Zbyszek Kosmalski grał na pianinie, będzie na premierę. I wystawialiśmy to wtedy w gościnnym teatrze miniatury i wtedy także pierwszy raz był pokazywany spektakl na tej sali prób, który ja odkryłem dla teatru. Potem już następne spektakle tam też normalnie w repertuarze miniatury się odbywały. I to był spektakl o młodych Żydów w warszawskim getcie, jak oni sobie tam poradzili, jak zginęli. Dwa songi z tego spektaklu usłyszymy w naszym koncercie Wojnę. Wiele innych wspaniałych poeci i kompozycji, albo o tym już koledzy mówili, w fantastycznej muzyce, ale bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić, to już moja sprawa, albo że udało się, że oni przyjęli to zaproszenie. Naprawdę w swoim wieku jedni z najwybitniejszych wokalistów w tym kraju, Justyna Szafran, która kiedyś wygrała wszystkie nagrody we Wrocławiu, piosenka aktorska i nie tylko, która w naszym teatrze przecież miała swoje wielkie występy, i Anna Hryn Sroka lub Sroka Hryn, zawsze to sobie zrobiłem, dla mnie jest Anna Sroka, prawda? No, jak ja ją pierwszy raz u nas w atelier widziałam, ja wiedziałam, że ja muszę kiedyś coś z nią robić. To jest po prostu tak wybitnie zdolna wokalistka i aktorska. Oboje mają taki swój świat, swój amplua i swoją silną sceniczną osobowość. I się tak cieszę, że się zgodzili ze mną stać na tej scenie i razem po prostu śpiewamy te piosenki. One śpiewają po polsku, ja trochę po polsku, ale w większości widzisz po niemiecku, także i po hebrajsku. I cieszę się już ogromnie na te próby i to jest trudny materiał, to się trochę boję, że opanować, że są wielkie pieśni, ale myślę, że z pomocą naszego kierownika muzycznego i zrozumiałych muzyków damy radę.
My też się cieszymy na to spotkanie. Więc do zobaczenia
i
do usłyszenia.
I na żywo emisja na waszej antenie, bardzo się cieszymy.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia i proszę trzymać kciuki.
Gesund mir, Krocke, bleibe mir gesund. Zwart die Fuhr gespannt, schein, fahr mein Haus. Es treibt der Wilder seine, wie me treibt a Hund. Mit, ach, sorg es mich, von dir aus. Żegnaj mi Krakowie, bywaj, że mi zdrów. Pod mym domem furka czekaj już. Tu z mojego miasta gnają der Wilder seine Wilder. treibt der Hund mit, ach, so ist mich von dir.